Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Jak tam przed wyborami prezydenckimi w naszym kraju? Debatę pan oglądał przez telewizję? Właśnie się zastanawiam, jak powiedzieć, rządową.
Rządową, to jest bardzo dobra nazwa, tylko ja uważam, że powinna być oficjalnie zmieniona, nie telewizja publiczna, tylko powinna się nazywać rządową i ktokolwiek został przez naród ustanowiony rządem na czas jakiś, zarządza telewizją, ma swoją tubę propagandową, a opozycja ma inne tuby. To ja jestem za tym, tylko to otwartym tekstem trzeba mówić.
Otwartym tekstem, tylko nie powinni wtedy szarpać emerytów i innych ludzi za abonament niby zaległy.
Nie. Narodowi jako całości jest potrzebne jakieś narzędzie komunikacji władzy, którą naród sobie ustanowił, z narodem, komunikacji z narodem. I w związku z tym tutaj jeszcze nie widzę problemu, że naród cały się składa na telewizję, tak samo jak cały naród się składa na dany rząd, który naród sobie wybrał. I to jest jedno z narzędzi, tak jak limuzyny są jednym z narzędzi, budynki rządowe. Telewizja to jest tuba propagandowa rządu. Przy okazji ta tuba ma pewne obowiązki telewizji publicznej, trochę jak Muzeum Narodowe, które też jest płacone z pieniędzy całego narodu, a nie każdy chodzi zwiedzać. I jak tak postawimy sprawę, na czas jakiś możemy sobie wtedy brać poprawkę, ponieważ to jest telewizja rządowa, wiadomości rządowe, jak ci się nie podobają, to włączasz sobie inne wiadomości.
Ale to z budżetu państwa się płaci na przykład 2 miliardy, trochę zbaczamy z tematu, na działalność telewizji Polskiego Radia 2 miliardy rocznie, a tam na przestrzeni chyba 5 lat to 10 miliardów będzie. No to po co jeszcze abonament w takim razie? Podwójne opodatkowanie.
No tak, nie powinno być abonamentu, tylko jakiś rodzaj dotacji, ale wtedy na telewizję kto musiałby przyznać? No parlament ustala, ile płacimy na Muzeum Narodowe, no to parlament ustala, ile płacimy w danym okresie na telewizję, a resztę niech sobie telewizja zarobi dodatkowo, boki jakieś niech robi. Przecież budżety telewizji oni mają, bo sprawozdanie musi się przynosić, są rozliczani i tam widać, ile zarobili na filmach, ile potrzebują na wydatki wszelkie inne i w pewnym roku parlament może stwierdzić, że zarobiliście sobie tyle na filmach, że już nie dostaniecie żadnej dotacji.
Oprócz tych dotacji, oprócz abonamentu, to jeszcze reklamy mają, a więc jak pączki w maśle, tak można by było powiedzieć, ale wracamy do tej debaty. Oglądał pan, panie Wojciechu?
Proszę pana, no to jest skandal używanie słowa debata do czegoś, co wygląda jak egzamin dla ośmioklasistów, bo kandydaci mieli każdy 6 minut, bo zadano im po jednym pytaniu z puli 5 pytań, 11 razy to samo pytanie było zadane, czy ilu ich tam stało na polu i dodatkowo jeszcze mieli jedną minutę, że się sam może wypowiedzieć. Proszę pana, jak ja bym przyjmował kogoś do pracy, to nic nie wynika z takiego wywiadu, że jest 5 pytań zadanych. Debata natomiast dałaby nam bardzo wiele, niech sobie otworzą debaty amerykańskie, gdzie kandydaci się spierają między sobą, a dziennikarz jest tylko jak sędzia na ringu. I może być 11 w debatach w prawyborach amerykańskich. Było 20 kilku kandydatów, proszę pana, demokratycznych. Republikański w tym roku był jeden, jest. No ale w poprzednim rozdaniu, kiedy Trump się ubiegał, też stało 11 na scenie. I da się zrobić show telewizyjny w 2 godziny, gdzie oni się spierają ad vocem. Jak jesteś wywołany z nazwiska w wypowiedzi poprzednika, to możesz się do niego odnieść. Dziennikarz jest sędzią tylko na ringu. A to bzdura jakaś była, proszę pana. No każdy kandydat się wypowiedział w 6 minut.
No nie wypowiedział się, ale panie Wojciechu, no to się zastanawiam, co w tej telewizji półgłówki są.
Tak.
Czy też tak obrali ostry kurs po to, bo nawet te pytania to były niektóre z haseł Andrzeja Dudy w spotach jego wyborczych, które się ukazują. Więc poszli takim kursem, żeby podlizać się jemu i takie miałkości tam podawać podczas tej pseudodebaty. No proszę pana, ja rozumiem, religia w szkole i tak dalej, ale w debacie kandydatów na prezydenta zadać pytanie, czy na lekcjach religii dzieci powinny być przygotowane do pierwszej komunii świętej, to jest skandal, to jest dyskusja na inną okazję, nie świadcząca o systemie panującym w naszym kraju, o tym, co prezydent powinien, a czego nie powinien robić. Więc wracam do pytania, półgłówki jakieś? Chyba tak.
Moim zdaniem tak, no półgłówki, natomiast pan mówi teraz jak Bosak, bo on te same więc się pan przepisał z SLD na skrajną prawicę, proszę pana, czy dokąd pan poszedł, bo on też miał pretensje i to w tej debacie padło w kilku zdaniach, że to są pytania w ogóle poza kompetencjami prezydenta, bo prezydent nie zarządza lekcjami religii w szkole w kontekście przygotowania do pierwszej komunii świętej. W ogóle nie ma na to nigdy wpływu żadnego. Takiego.
No widzi pan, jakim poszedłem, tak, że ja byłem tak zdenerwowany, że może wszystkiego nie słyszałem, ale przy okazji wspomniał pan pana Bosaka. Kiedyś pan o nim mówił w naszym programie, że to mądry chłopak, albo chłop, już nie pamiętam, jakiego pan użył.
Mogę nawet powiedzieć chłopak, bo on ma tak poniżej 40 i taki podzieńczy wygląd ma.
Muszę dołączyć do pana opinii, bo to jest bardzo lotny człowiek. O poglądach to nie chcę mówić, bo jestem daleko od jego ugrupowania politycznego, tych poglądów, które głoszą. Natomiast trzeźwość oglądu i ocenianie tego, co się dzieje, a także program, który on przedstawia, no ma ręce i nogi, ale niestety szansy w tych wyborach nie ma. Podobnie jak ten starszy pan, którego nazwiska nie pamiętam, na W chyba Witkowski, czy jakoś on się nazywa, ten, który ostatni się zarejestrował.
Który pierwszy z lewej, taki misiek, on też bardzo dokładnie mówił, tylko ja bym nie chciał, żeby do królowej brytyjskiej pojechał z takim wyglądem, więc nie mogę tego zagłosować.
To pan mówi o panu Żółtku chyba.
Tak, o Żółtku, ja bardzo,
tak sądzę.
Powiedział dwie bardzo mądre rzeczy i zagiął mnie.
Ale właśnie wracając do pana Bosaka, te poglądy są trzeźwe, ale on nie ma siły, tylu jeszcze wyborców by nie zgarnął, żeby, chociaż ma szansę na drugą turę i jeśli byłby w drugiej turze, to mówi się, że wygrałby z urzędującym prezydentem.
To niech mu pan da szansę, niech tylko, pan zagłosuje, bo PiS odebrał możliwość głosowania w Ameryce.
Ja oczywiście tutaj nie chcę oceniać ludzi ani po nazwiskach, że jeden się nazywa Żółtek, a drugi jakoś tam, ani po wyglądzie, no ale no czasami trzeba powiedzieć, że jak prezydent to powinien być no w miarę postawny, proszę pana i tak dalej. A pan Bosak taki młody chłopak właśnie, no i to też odgrywa rolę.
Odgrywa
prawda?
Rolę, tak, szczególnie w dobie telewizyjnej, jak najbardziej od czasów Kennedy'ego wiemy, że wygląd to jest wysoki procent tego, jak zagłosują potem wyborcy w porównaniu ze spoconym, niższym, z długimi rękami, za duża głowa Nixonem. Kennedy wypadł lepiej przez telewizor. Słuchający Nixona w radiu uważali, że wypadł dużo lepiej. Oglądający Kennedy'ego w telewizji uważali, że Kennedy wypadł dużo lepiej. No a na kartce jeszcze by to inaczej wyglądało. Tak, wygląd ma znaczenie kolosalne, więc mądrze gada ten Żółtek pierwszy z lewej, ale nie wygra, bo wygląda jak misiek. Bosak za młody, chłystkowaty, no jak chłopak z powstania. Zawsze jest zadbany. To muszę powiedzieć, że w kategorii tych, którzy mają wygrać na prezydenta, to pod tym względem umyta pacha, zawsze uczesany, zawsze porządnie zapięty i tak dalej, gdzie trzeba. Jeśli chodzi o dbanie o wizerunek, o wygląd, o ubiór, co jest ważne w dyplomacji, no to tu Bosak wygrywa. Natomiast mnie by się najlepiej Jakubiak podobał na prezydenta, bo tak siedzi się tak czasem zdroworozsądkowo coś powie i właśnie nie mam żadnych zarzutów.
Nie cały tydzień przed wyborami prezydenckimi, ale no ten tydzień, proszę pana, gorący pan prezydent urzędujący idzie pana tropem i udaje się do Stanów Zjednoczonych, do Donalda Trumpa na środę. Pomoże mu to?
Dzięki temu ja będę miał łatwiej przejechać przez granicę, bo jako dziennikarz przejeżdżam pokrywać wizytę prezydenta Dudy u prezydenta Trumpa, więc nie sądzę, żeby mnie ktoś chciał nie przepuścić tym razem.
Łamie się zasady podobno. Taka niepisana chyba zasada jest, że jak kampania wyborcza tego, kto ma przyjechać jako gość do prezydenta się toczy, no to on się z nim nie spotyka na kilka dni przed wyborami i z prezydentem Trumpem prawie podobna sytuacja, no bo w listopadzie wybory, ale może też chce przygarnąć trochę Polaków, wyborców mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
Moim zdaniem nie ma takiej zasady. Prezydent urzędujący powinien wykorzystywać wszystkie narzędzia, które ma w ręku, żeby wygrać wybory, bo on ma też mniej czasu na kampanię, gdyż urzęduje. Inni mają 100% swojego czasu na prowadzenie kampanii, a urzędujący prezydent ma tego czasu dużo mniej. W związku z tym, jeżeli ma jakąś okazję, żeby w ramach swoich obowiązków zrobić trochę kampanii, to mnie to nie oburza. Netanyahu z Izraela przyjeżdżał tuż przed wyborami do Stanów Zjednoczonych, bo mu to pomagało. Wskazywał na to, nie miał czasu na wiec wyborczy, ale potrafił pokazać w czasie takiego wyjazdu, jakie on ma stosunki ze Stanami Zjednoczonymi dla Izraela. I prezydent Duda tu mnie akurat nie oburza, że jedzie pokazać, co potrafi, a może się też poślizgnąć i przejechać, bo się okaże, że 5 minut rozmawiali i Trump go pognał, więc to jest ryzykowny wyjazd.
No więc właśnie takie jest ryzyko, no bo nie będą sobie spijać z ust, nie będą głosić samych komplementów, chociaż może tak być, no bo Trump różnie się zachowywał w różnych sytuacjach, a nasz prezydent też różnie się zachowywał, więc...
Wracając do debaty, przysłał mi pan taki wycinek z pretensjami, że debaty nie było w trakcie debaty, natomiast po debacie na ściance sobie stawali z TVP i opowiadali swoje reakcje, jak mi poszło i jak poszło innym. I to był jedyny fragment, gdy była prawdziwa debata, po debacie. Z tym, że nie wszyscy mieli tam równe szanse. Prezydent Duda dużo dłużej był, udzielał tego wywiadu, gdzie trochę prawdy padło, a nie tylko wyuczone jednominutowe przemówionka. No a inni kandydaci albo wcale nie wystąpili, albo mieli mniej czasu. No i widzi pan, debaty mieliśmy trochę po debacie.
I prezydent miał więcej tego czasu od innych. Skoczono na Trzaskowskiego, że nie uczestniczył w tych
Dlaczego
wywiadach.
Dlaczego skoczono? No nie skorzystał ze swojej szansy, to jest jego sprawa.
Oczywiście ja też się dziwię. Kazano mu czekać 40 minut na to, żeby tam wystąpił na tle tego napisu Telewizja Polska, więc tego nie skorzystał i nie wiem, dlaczego ma się o to do niego pretensje. A pytania, tak nawiasem mówiąc, prezydent urzędujący, odpowiada tylko na pytania tej reżimowej telewizji, na pytania innych dziennikarzy nie odpowiada albo rzadko odpowiada. To też jest takie dziwaczne podejście do sprawy.
Nie.
W Stanach by zjedli takiego gościa.
Nie, no nie, absolutnie nieprawda. Nie. Każdy kandydat decyduje, jak chce prowadzić swoją kampanię. Jeżeli częścią kampanii jest nieudzielanie odpowiedzi Gazecie Wyborczej albo stacji CNN, to jest część jego wizerunku, część jego walki o stołki. Trump bardzo często ignoruje pytania, mówi pan kłamie bez przerwy, już dzisiaj pan miał swoją szansę, nie odpowiada na pańskie pytania. Bardzo często to robi na konferencjach prasowych, pokazuje palcem z imienia i nazwiska, mówi pańska stacja i pan osobiście nie jest dobrym dziennikarzem, tylko pan bez przerwy zadaje to samo wredne pytanie, na które już odpowiedziałem tydzień temu i 2 tygodnie temu. Milcz! I kilka razy powiedział milcz dziennikarzom i przekazał głos komuś innemu, jego prawo.
Ostatnie te dni przed wyborami zobaczymy, co przeważy wśród wyborców, Polaków, czy takie podejście do sprawy jak tego człowieka, który rzucił się tam gdzieś na bazarze, żeby całować w rękę premiera Morawieckiego, chyba jeśli dobrze pamiętam, z wdzięczności, czy prezydenta, czy też jakieś racjonalne podejście do sprawy i ocenianie programów takich jak na przykład pana Bosaka, wspomnianego przez pana Żółtka, czy pana Jakubiaka.
Jedna uwaga. Bardzo źle świadczy o premierze Morawieckim, czy szerzej o PiS-ie, ten fakt, że doprowadzili kilku obywateli do całowania w rękę. Nikt tego człowieka nie przymuszał, on sam przyleciał, ale fakt, że władza tak zarządza, że obywatel staje się czołobitny, tak zależny od władzy, że całuje w rękę, bo mi daliście 500+, bez was bym umarł. Fakt takiego ubezwłasnowolnienia obywatela, że on się sam rzuca całować buty albo rękę, bardzo źle świadczy o władzy.
To było żenujące, przynajmniej jak to obserwowałem, przypuszczam, że wielu ludzi też miało takie odczucie. To jest straszne, jak się rzuca do całowania w rękę i ten człowiek zapewne myślał, dali mi, więc ja tutaj cmoknę tego wielkiego pana w rękę, tak jak za czasów jakichś tam feudalnych. I tak się zastanawiam, co tam jego kumple mówią teraz o nim, jak zobaczyli to w telewizji albo tam na miejscu, o tym facecie,
wie pan co?
Który rzucił się do całowania.
Jego Morawiecki doprowadził do takiego stanu. Władza poprzez swoje zarządzanie doprowadziła tego obywatela do takiego poniżenia, że on z własnej woli chce klękać i w rękę całować.
Zdążymy chyba jeszcze o jednej tylko sprawie, bo taka jedna z inwestycji, pan chwalił, jak dobrze pamiętam, przekop Mierzei Wiślanej. Będziemy mieć bezpośrednie dojście do Morza Bałtyckiego przez Zalew. Już nie będziemy musieli Ruskich prosić o to, żeby się zgodzili na przepływ jachtów na przykład. No ale cieszą się nasi decydenci, przepraszam za to określenie, między innymi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk mówi, że będą wpływać statki dalekomorskie, oceaniczne do portu w Elblągu, bo to przede wszystkim do portu w Elblągu ta droga ma wieść przez ten przekop i przez zalew. Będzie pogłębiany tor wodny, no i będą mogły pływać statki o zanurzeniu do 4 metrów. I jeden ze specjalistów mówi, że statek oceaniczny, byle jaki, panie Wojciechu, to musi mieć zanurzenie 7 do 8,5 metra, więc tutaj się nie pomieści. To minister Grubarczyk coś nam ciemnotę wciska raczej.
Moim zdaniem krytycy tego przekopu nie mają racji, jeżeli czepiają się takich rzeczy jak 4 metry czy 8 metrów. Otóż, jako jedyny w tej audycji ja przepłynąłem kanał panamski i to po wodzie przepłynąłem na jachcie i widziałem pełnooceaniczne wielkie tankowce, które płynęły przez dosyć wąską, wykopaną w ziemi dziurę, a zatem da się pogłębić na tyle ten kanał wodny do samego Elbląga i da się pogłębić port w Elblągu do takiego stopnia, żeby tam wpływały wielkie oceaniczne o zanurzeniu 8 albo i 10 metrów, ile pan tylko chce.
Da się, ale oni mówią, ci, którzy to zaplanowali i chcą realizować, że będzie 4 metry głębokości tor wodny. A więc nie mówi się o 7.
Ale może na początku będzie 4. A poza tym...
Ale panie Wojciechu, no, żeby to dokopać do takiej głębokości, w zalewie nie ma takiej możliwości. Tam jest muł, tam są, wie pan, takie trudności by to napotkało, że staje się to absolutnie ekonomicznie nieopłacalne. Ale może by powiedzieć, panie Wojciechu, że jachty tak, barki płaskodenne tak, niech sobie płyną do tego Elbląga, ale proszę państwa, no przekop nie nadaje się na statki oceaniczne i tyle. A myśli pan, że w Elblągu czekają na te statki oceaniczne, kiedy z boku 60 km czy 50 jest Gdańsk i Gdynia na przykład, albo dalej w naszą stronę patrząc Ustka, Darłowo i jeszcze inne porty?
A jaka jest odległość między Gdańskiem a Gdynią? Bo teraz zarzutem jest to,
minimalna,
że 50 km dalej będzie następny port w Elblągu. A tak, po co on ma być, skoro jest już w Gdańsku? Otóż, żeby wywieźć towar z Gdańska w głąb lądu albo dowieźć, to trzeba się pchać do ciasnej przestrzeni portowej przez jedną autostradę, którą mamy. Rozproszenie tego towaru całego na więcej portów powoduje, że odblokujemy trochę Gdańsk, więcej towaru wypłynie, bo będziemy jeszcze mieli Elbląg i poprowadzimy nową drogę. To jest rozwój tego miejsca. Kluczem są cieśniny duńskie. Ile głębokości jesteśmy w stanie i jakiej wielkości statek oceaniczny jest się w stanie przepchnąć przez cieśniny duńskie na Bałtyk? To jest klucz. I to jest nasz rozmiar. A do Elbląga, no tak, możemy dowolną głębokość doprowadzić. To, co pan mówi o zamuleniu, występuje na Kanale Panamskim. Tam są jeziora Gatun i one się zamulają stale. I stale pływają pogłębiarki. I to, co się zamuli i opadnie na dno kanału, wypychają z powrotem na boki i robią to od 100 lat.
Możemy sobie tak dywagować, panie Wojciechu. Pan ma doświadczenia podróżnicze, jest pan dobrym obserwatorem. Ale przypuszczam, że dobrym obserwatorem jest także ten ekspert, który krytykuje tę inwestycję. I on się zna na tym. Pan Zachorski, i on podsumowuje tak swoje wypowiedzi. Grubarczyk po raz kolejny pokazał, że jest kompletnym ignorantem i dyletantem, a to groźne, jak ktoś taki jest na stanowisku ważnego z punktu widzenia gospodarki narodowej resortu. Przekop przez Mierzeję Wiślaną to drugi Żarnowiec, czyli nieukończona elektrownia atomowa. Nawiasem mówiąc, chyba będziemy budować atom, może amerykański, elektrownię. I dalej ekspert mówi, wciąż nie wie, żeby te inwestycje, mowa o przekopie, udało się kiedykolwiek zakończyć. No panie Wojciechu, komuś trzeba wierzyć. No, pan wierzy ministrowi, a ja wierzę ekspertowi.
Nie, ja ministrowi nie wierzę. Znoszę się tylko do tego, co wiem i widziałem skądinąd. Pan Zachorski no nie podał w zacytowanym fragmencie wypowiedzi żadnych argumentów, więc na razie nie jest ekspertem, tylko wypowiedział swoje emocje. To nie są naukowe, eksperckie argumenty, że czegoś się nie da zrobić, albo kosztuje tyle, że się nie będzie opłacało handlować przez Elbląg, bo pogłębianie stałe będzie kosztowało tyle i tyle, a statków chętnych do wpływania do Elbląga będzie za mało i nam się to nigdy nie opłaci. To byłyby argumenty na tabelce i na kalkulatorze. A na razie się wywnętrzył tylko ten Zachorski.
Tam znalazłem parę argumentów, no ale już nie będziemy o tym dyskutować, bo to dużo czasu by nam zajęło. Musimy kończyć. A więc proszę państwa, gorący tydzień przedwyborczy. Ciekawe, czy będzie druga tura. Wszyscy, którzy znają się trochę na tym, śledzą badania, mówią, że tak. Gdybyśmy chcieli typować, panie Wojciechu, to byłoby na miejscu, jakbyśmy postawili
Wszystko jest na miejscu. Kampania powinna nie mieć ciszy, powinna trwać do samego końca, tak jak w Ameryce. Jeszcze w dniu wyborów niektórzy potrafią kandydaci jeździć i przemawiać do swoich bliskich i zwolenników.
No to jak pan typuje w takim razie?
Ja nie, na razie typuję, że Duda może przerżnąć tak jak Hillary Clinton, tylko niestety nie ma kontrkandydata mocnego, na którego może przerżnąć. Ludzie już nie głosują na żadne programy, tylko na ryjki głosują i zwierają szeregi. Jest im obojętne, że Trzaskowski nakłamał, nie spełnił żadnej obietnicy, jest groźny dla naszych dzieci w szkole i tak dalej, ale nie jest Dudą. To część osób idzie w ciemno, no tak, w tego drugiego. Z kolei Duda, nieważne, że obiecywał i nic nie spełnił z tych obietnic, tylko rozdają pieniądze, że niewiele może, że słucha, co mu każą, a nie sam wymyśla. Ale nie jest Trzaskowskim, więc zagłosujemy na Dudę. Pan mi mówi cały czas, że no nie, Jakubiak, ale nie ma szans żadnych. Jeżeli zawsze będziemy mieli podejście takie, że nie głosuję na tego, który jest dobry naszym zdaniem, tylko na tego, który jest dużo gorszy, ale ma szansę, to zawsze będzie wygrywał dużo gorszy, który ma szansę.
Pozwolę sobie wygłosić swoją opinię na ten temat i swoje typy. Ja sądzę, że urzędujący prezydent może przegrać w pierwszej turze i to przegrać z Trzaskowskim, a jeżeli dojdzie do drugiej tury i w tej drugiej turze znajdzie się prezydent urzędujący i Rafał Trzaskowski, to Trzaskowski wygra z prezydentem Dudą. No zobaczymy, czy będę musiał odszczekiwać za 2 albo 3 tygodnie.
Ale niczego pan nie będzie musiał odszczekiwać, bo to są przewidywania i analizy. No może pan nie trafić tak jak z meczem piłkarskim. To nie jest obietnica. Obietnica by pan musiał odszczekać. Podejdź do płota i odszczekaj.
W każdym razie jeszcze tylko jedno powiem. Dostaliśmy list od pana, który zna się na handlu truskawkami, ale o tym może porozmawiamy za tydzień. Dziękujemy za opinię i dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.